Witam serdecznie, panie redaktorze, na naszym kanale Moc Słabości.
Witam również, szczęść Boże.
Dziś chciałbym poruszyć temat związany z objawieniami w Akicie, ponieważ jest to najnowsza książka pana redaktora, wydana w wydawnictwie Esprit. Kiedy ją czytałem, czułem się trochę jak na rekolekcjach i jednocześnie jak na pielgrzymce do Japonii. Pan redaktor oprowadza pielgrzymów polskich po Akicie między innymi. I na początek chciałbym spytać, bo pojawia się to w książce, taki wątek, jak pogodzić dwie wizje Kościoła, które wydają się być zupełnie sprzeczne. Z jednej strony ten Kościół tak zwany otwarty, modernistyczny, który jest, jak tu pan redaktor pisze, zamknięty na znaki czasów ostatecznych, a z drugiej strony ten Kościół taki tradycyjny, który no, jednak nadal się odnosi do tej tradycji Kościoła katolickiego. Jak te dwie wizje, bo te dwa kościoły się ścierają na naszym poletku tutaj.
Ja bym powiedział, w Polsce tak naprawdę nie mamy wielkiego sporu. To znaczy, jeśli się komuś wydaje, że w Polsce jest wielki spór między dwoma wizjami Kościoła, no to tak naprawdę nie było jakoś w Kościele na Zachodzie. W Polsce mamy tak naprawdę bardzo umiarkowanych zwolenników postępu, czy progresu, czy tej zmiany, o której się mówi w Kościele na Zachodzie. Ja bym powiedział, że z perspektywy zachodniej to są to często zwolennicy, to są po prostu przedstawiciele katolicyzmu tradycyjnego. No i mamy spór wewnątrz tej, powiedziałbym, tej przestrzeni w dużej mierze. Naprawdę nieliczni polscy katolicy, to są rzeczywiście katolicy na wzór niemiecki. Jak pogodzić, to znaczy, no ostatecznie jesteśmy w jednym kościele. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I powiedziałbym, trzeba też powiedzieć sobie jasno, trzeba przynajmniej przyjąć, że obie strony mają dobre intencje, tak? To znaczy, że przynajmniej pytania, które są stawiane przez tą drugą stronę, nie, to są pytania ważne, nawet jeśli udzielają błędnych odpowiedzi. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Spór, który się toczy, to nie jest spór między kościołem tradycyjnym a kościołem otwartym, nowoczesnym, liberalnym. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczy, o których mówi Matka Boża w Akicie, czy wcześniej w Fatimie, dotykają również kościoła tradycyjnego, tak zwanego tradycyjnego, ludowego. To nie jest tak, że on jest od tego wolny. Wszyscy żyjemy w tym, a nie w innym momencie czasu i wszystkich nas dotykają te same zjawiska. W związku z tym to musimy sobie uświadomić. No ale Matka Boża mówi rzeczywiście również o tym, że toczy się pewien spór wewnątrz Kościoła, bardzo ostry spór i to jest spór nie między Kościołem tradycyjnym a Kościołem otwartym, tylko między tym Kościołem, który uważa, że sercem Ewangelii jest głoszenie Jezusa Chrystusa, a tą częścią Kościoła, która uważa, że są jakieś inne świeckie cele, które mogą być ważniejsze niż to głoszenie. Między tą częścią Kościoła, która przyjmuje, że nic ważniejszego niż głoszenie światu, miłosierdzia Bożego, niż głoszenie światu, zbawienia, ale także ostrzeganie świata przed piekłem i przed nadchodzącą apokalipsą, że nie ma nic ważniejszego, a między tym, który uważa, że są jakieś świeckie cele, jakieś cele doczesne, nawet jeśli ważne, bo nikt nie kwestionuje, że wiele z nich może być celami bardzo ważnymi. No i że to te cele są ważniejsze z perspektywy Kościoła niż te pierwsze.
Przesłanie z Akity dotyczy także współczesnego Kościoła i współczesnego chrześcijanina katolika. Siostra Agnieszka pada na twarz przed Chrystusem Eucharystycznym i chciałbym spytać w kontekście właśnie aktu profanacji w Bełchatowie o jakość naszej współczesnej wrażliwości i duchowości eucharystycznej.
Ja bym powiedział, chyba głównym problemem jest to, że katolicy w dużej części, w Stanach Zjednoczonych zrobiono takie badania i wychodzi z nich, że ponad połowa katolików w ogóle nie wie, czym jest Eucharystia. To znaczy traktuje Eucharystię jako symbol, jako pamiątkę, jako wspomnienie.
Wpływ protestantyzmu,
wpływ niewiedzy, wpływ takiego taniego racjonalizmu, który wyklucza tajemnicę. Myślę, że gdyby w Polsce zrobić badania, byłoby niestety podobnie. To znaczy prawdopodobnie dobrze ponad połowa ochrzczonych katolików nie wiedziałaby, że to nie jest żadna pamiątka, że to nawet nie jest żaden symbol, ani żadna święta symboliczna rzeczywistość, tylko że to jest żywy Chrystus, żywe ciało i żywa krew Jezusa Chrystusa. I oczywiście jest wpływ protestantyzmu, ale to jest bardziej skomplikowane, bo trzeba pamiętać, że w protestantyzmie też mamy różne rozumienie Eucharystii. Luteranie się ostatecznie zgodzą z tym, że to jest realnie obecny Chrystus. Będą inaczej rozumieli jego obecność i długość tej obecności wewnątrz postaci eucharystycznych. No to byłby co najwyżej jakiś taki popularny zwinglianizm czy kalwinizm. Ale moim zdaniem to też nie jest protestantyzm. To jest po prostu brak wiary w to, że Chrystus działa w świecie, działa w naszym życiu, działa przez modlitwę i że chciał zostać z nami w chlebie. Po prostu to jest tani, bezbożny racjonalizm, który dotyka dokładnie tak samo katolików, jak wszystkich innych. I w związku z tym, a to nakładają się jeszcze takie zjawiska związane z przemianami wewnątrz Kościoła. To znaczy, my w ogóle w Kościele zatraciliśmy poczucie świętości. To znaczy, jakby to powiedzieć, ani liturgia nas specjalnie nie prowadzi ku świadomości świętości. Z jakichś powodów wyrzucono balaski z większości kościołów. Przypomnijmy, balaski to jest pozostałość tego, co w kościołach wschodnich przekształciło się w ikonostas, czyli tej przestrzeni, która oddziela przestrzeń, no jednak profaniczną, od tej przestrzeni, która jest sakralna, która oddziela lud od miejsca, w którym sprawowane są najświętsze rzeczy. W liturgii ormiańskiej to jest jeszcze mocniej obecne. Dlaczego? Dlatego, że kapłan, kiedy wchodzi za ołtarz, żeby odprawiać liturgię eucharystyczną, zdejmuje buty, pozostaje boso, no w specjalnych skarpetach liturgicznych. Dlaczego? Dlatego, że ziemia, na której stoi, jest święta. W naszej przestrzeni, także po przemianach związanych z reformami posoborowymi, w ogóle ta sakralność znikła. Przestano nas prosić, żebyśmy klękali przed Najświętszym Sakramentem. Przestano nas prosić, żebyśmy przyjmowali komunię na klęcząco. W związku z tym nawet te symbole, które przypominały o realnej obecności, jakoś zniknęły. Kiedy nie ma symboli, kiedy nie ma wezwania do szacunku, no to ostatecznie znika też szacunek. Nie ma siły, żeby było inaczej. Jeśli ktoś wierzy, że można zachować czysto intelektualną wiarę bez tego wyrazu fizycznego, no to po prostu jest w błędzie. To nie rozumie, że człowiek nie jest czystym intelektem. Człowiek jest duszą i ciałem i bez cielesnego wyrazu pewnego szacunku nie da się zachować w intelekcie świadomości tego, kim tak naprawdę jest Chrystus. I ostatnia rzecz. Jako chrześcijanie o tym też mocno mówi Matka Boża w Akicie, ale w ogóle Matka Boża we wszystkich objawieniach. Straciliśmy, można świadomość bóstwa Chrystusa. Znaczy, wiemy, że był człowiekiem, traktujemy go jako wielkiego człowieka, co jest oczywiście z perspektywy ewangelicznej absurdalne. To znaczy, jak nie był Bogiem, to nie był wielkim człowiekiem. To był wariatem albo oszustem i to dość paskudnym, który przypisywał sobie to, że jest Bogiem. Ale nawet jak przyjmujemy jakoś jego bóstwo, to nie traktujemy go jak Boga. Traktujemy go jak kumpla, jak przyjaciela, jak brata. To wszystko jest prawda. Jest przyjacielem, jest bratem, jest w swoim człowieczeństwie nam bardzo bliski i bardzo chce, bardzo nas kocha, ale jest również Bogiem. A bycie Bogiem to znaczy bycie kimś absolutnie innym, kimś, komu należy się najwyższy szacunek i cześć. I to też zniknęło z naszej pobożności. Bardzo rzadko się już mówi o bojaźni Bożej, bardzo rzadko się mówi o tym, że Panu Bogu należy się kult i cześć, ale w uniżeniu, to znaczy ja jestem nikim, a On jest wszystkim. No i z tej no i wreszcie ostatnia rzecz, my cały czas w Polsce, i to jest moim zdaniem jeden z, nie wchodząc w szczegóły, bo i do końca nie znamy, tak? Znaczy, co się wydarzyło w Bełchatowie, no ja też mam jakieś informacje stamtąd, ale jednoźródłowe, więc jakby bardzo trudno mi ocenić, czy one są prawdziwe, czy nie. Ale nie wchodząc nawet w ten kontekst. Otóż cały czas zakładamy, że polskie dzieci chowają się w środowisku religijnym, a to już jest nieprawda. Znaczy, one się już wychowują w środowisku niereligijnym. W związku z tym nie ma żadnych powodów, żeby wszystkie dzieci dopuszczać do Chrztu Świętego, a później wszystkie dzieci dopuszczać do Komunii Świętej. Jeśli rodzice są niewierzący, jeśli nie ma w domu dziadków, którzy mogliby przekazać wiarę, no to poza wyjątkowymi sytuacjami katecheta może ocenić, że dziecko samo, mimo że jest wychowane w kontekście niereligijnym, mimo że rodzice są niewierzący, to ono rzeczywiście odczuwa głęboki głód Chrystusa i wtedy je dopuścić. Ale jeśli nie ma głodu ani w dziecku, ani w rodzicach, ani w dziadkach, to po prostu trzeba powiedzieć, kochany, no poczekaj, spotkasz się z Jezusem Chrystusem, jeśli będziesz chciał, za 2, za 3 albo za 5 lat. Ale jeśli ani ty, ani twoi rodzice nie wierzycie w to, że On tutaj jest, to zróbcie sobie inną okazję do składania sobie życzeń i prezentów. To zróbcie sobie imprezę, nie wiem, z okazji ukończenia 3 klasy albo z okazji, nie wiem, poświęcenia posążka światowida, no cokolwiek, ale no nie róbcie sobie żartów z rzeczy świętych. Dlaczego? Dlatego, że później te dzieci. Ja miałem takich kolegów już paręnaście lat temu, którzy jakby przystąpili do pierwszej komunii. No formalnie byli katolikami. Kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje. I nawet jak przystępowali do Komunii Świętej, zwykle nie przystępowali, ale nawet jak przystępowali, to nie wiedzieli, co się w tym momencie dzieje. Czy my też nie wiemy, bo to jest tajemnica, ale przynajmniej mamy świadomość, że dokonuje się jakaś tajemnica. I moim zdaniem tak się trzeba na to patrzeć. To znaczy trzeba pożegnać się z przekonaniem, że można powiedzieć, katolicyzm jest naturalnym stanem duszy Polaków. Już nie jest. Że prawdy wiary katolickiej są powszechnie znane, nawet wśród tych, którzy są niewierzący. Już nie są. I pożegnać się z takim przekonaniem, że polska rodzina jest naturalny sposób katolicka. Ja bym powiedział, w większości, niestety, i to wychodzi z badań, polska rodzina jest naturalnie obojętna religijnie i w ogóle jej te sprawy nie zajmują, poza sytuacjami symbolicznymi. No trzeba oczywiście pójść, no pierwsza komunia, no bo to przecież dzieci muszą dać prezenty, wcześniej chrzest, no bo rodzina, co powie rodzina, potem małżeństwo, chociaż już rzadziej, to akurat spadek widzimy błyskawicznie, zjazd liczby zawieranych małżeństw to jest jeden z potężniejszych problemów Kościoła, no ale potem jest pogrzeb też, no, rodzina się zbiera, jest ksiądz, jest pokropek i inne elementy obrzędowości katolickiej, tylko one już są wyprane z treści, to znaczy jakby one już nic nie znaczą, poza tym, że stanowią pewien sztafaż symboliczny polskiego życia.
I w tym właśnie kontekście rzecznik Episkopatu Polski jest niejako zmuszony w ostatnich dniach tłumaczyć oczywistą oczywistość, że pod postaciami chleba i wina jest ciało i krew Chrystusa, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Ale to jest proste pytanie. Znaczy, co?
Czy my potrzebujemy reewangelizacji, czy może nowej ewangelizacji?
Ale ja powiem tak, to jest proste pytanie. Co w takim razie robią proboszczowie, wikariusze, kaznodzieje przez lata pracy w kościele? To znaczy, no, ja bym powiedział tak, jeśli ludzie tego nie wiedzą, także ludzie, którzy chodzą do kościoła, to znaczy, że zawaliła po pierwsze katecheza, to trzeba też powiedzieć jasno. Ja nie jestem przeciwnikiem religii w szkołach. Uważam, że to dobrze, że ona jest w szkołach. Ale trzeba zadać sobie po tych dwudziestu kilku latach pytanie, na ile dobrze spełnia swoją rolę. Po drugie, to jest pytanie o to, no co robią księża? To znaczy, ja powiem tak, zbyt często głosimy moralność, a zbyt rzadko dogmatykę. To znaczy, dobra wiara rodzi dobre życie. Dobre życie nie musi rodzić dobrej wiary. To znaczy, znamy ludzi, którzy żyją naprawdę bardzo dobrze i są niewierzący. Albo są wyznawcami innych religii. Nie ma prostego przełożenia, że jak ktoś żyje moralnie, to od razu będzie dobrze wierzył. Natomiast generalnie jest tak, że jeśli ktoś dobrze wierzy, to jest bardziej prawdopodobne, też nie ma reguły oczywiście, bo jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale że będzie, no jeśli niedobrze żył, to przynajmniej będzie próbował powstawać z grzechu, które wpada. Czyli będzie miał świadomość tego, że jego życie jest wciąż, zawsze nasze życie jest wciąż niewystarczające. Więc trzeba po prostu więcej głosić doktryny, dogmatyki. My mamy takie podejście, że doktryna, kogo to obchodzi, no przecież Sługa Boży Wenanty Katarzyniec, o którym też dużo pisze, każde swoje kazanie zaczynał od wykładu Soboru Trydenckiego. I powiedzmy sobie, on nie mówił kazań do kleryków. Kazania, które mamy, to są kazania do mieszkańców wioski pod Lwowem, czyli do chłopów. I od czego zaczynał? A Sobór Trydencki na temat nieba i piekła mówi to i to. Słyszymy takie kazanie. Znaczy nie mówię, że nigdy, bo pewnie czasem słyszymy. No, ale coraz rzadziej słyszymy, że Chrystus jest realnie obecny. I co to znaczy? Ludzie, no to znaczy, mięso jem, no, jesz ciało. Ono tylko przypadłościowo, czyli z cech zewnętrznych jest chlebem. Ale jeśli chodzi o istotę, to tak, w sensie, tak dosłownie jest mięsem. Tak, spożywasz ciało Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem. Równocześnie, kiedy adorujesz Chrystusa, Najświętszy Sakrament, to nie adorujesz słoneczka wokół, nie adorujesz monstrancji, nie adorujesz opłatka, tylko żywego Boga, który do ciebie może mówić i mówi, jeśli tylko chcesz słuchać. A czasami milczy, bo to powiedzieć, w miłości są momenty, kiedy milczymy. W miłości są momenty, kiedy nic się nie dzieje. W miłości, szczególnie miłości Boga do człowieka, jest czas, kiedy jest wstrzymanie. I czasem trzeba czekać bardzo długo. Co w niczym nie zmienia faktu, że jest to miłość. Święta Faustyna, która codziennie miała prawie objawienia Pana Jezusa, kiedy widziała Najświętszy Sakrament, to mówiła: Jezu, Ty tutaj jesteś. No to jest najważniejsze. Nie ma większego cudu. Więc jeżeli o tym nie mówimy, to niknie nam istota katolicyzmu. Co jest taką, ja mam takim znakiem rozpoznawczym katolicyzmu? Pośród wszystkich innych wyznań chrześcijańskich, Maryjność jest wspólna chrześcijanom wschodu i zachodu. Matkę Bożą bardzo mocno, czasem nawet mocniej niż my, chrzczą chrześcijanie prawosławni, chrzczą chrześcijanie przedchalcedońscy, Ormianie, Koptowie, Syriacy, chrzczą nawet chrześcijanie przedefescy, zwani popularnie Nestorianami, troszeczkę inaczej ją określają, ale to jest coś, co jest wspólne nam wszystkim. Msza Święta znowu jest obecna we wszystkich tych wyznaniach, które wymieniłem. Ale kult Eucharystii, postaci eucharystycznych, a konkretnie Najświętszego Sakramentu, występuje tylko w Kościele katolickim i w kościołach niektórych starokatolickich, w tym u Mariawitów. Ale można powiedzieć, że to jest specyfika łacińskiego chrześcijaństwa. Jeśli my o tym nie przypominamy, nie mówimy, nie nauczamy, nie odsyłamy, no to skąd ludzie mają to wiedzieć? No jest jakby proste pytanie, co takiego się stało, że my o tym nie mówimy. Ja już nawet nie mówię o tym, że często mówimy za dużo o polityce, o głosowaniu, o wymiarze społecznym. Są wszystko ważne rzeczy, ale z perspektywy chrześcijanina ważniejsze jest to, żeby on poszedł do Pana Jezusa, niż to, co ma zrobić w najbliższym czasie społecznie. Ważniejsze jest to, żeby się spotkał z Chrystusem Eucharystycznym, niż to, żeby... I mówię to absolutnie świadomie, niż nawet to, żeby dobrze żył. Bo dobro ludzi i dobre życie nie jest celem naszego życia. Znaczy to nie po to zostaliśmy chrześcijanami, żeby być lepszymi ludźmi, tylko po to, żeby być zbawionym, po to, żeby się spotkać z Chrystusem, żeby do Niego przylgnąć, żeby być razem z Nim. I być razem z Nim także wtedy, kiedy mamy świadomość, że nie potrafimy wydobyć się z naszego grzechu, że po prostu sobie kompletnie nie radzimy i że tylko On nam może pomóc. I jak będziemy prosić, choćby przed Najświętszym Sakramentem, to On nam pomoże. Czasami będziemy musieli czekać. Czasami On nam powie: musicie mi trochę chociaż pomóc. No, jak nie będziemy chcieli, no to nie wyjdziemy. Ale jeżeli będziemy naprawdę trwać na tej modlitwie, to On nas w końcu z tego naszego bagna wyciągnie i liczyć się będzie to, że nas wyciągnął, a nie to, że staliśmy się lepszymi ludźmi. Zresztą jak się popatrzeć na życiorysy wielu świętych, to tak po ludzku to były dość paskudne postacie. No, ale nawet na bohaterów Pisma Świętego. No, Dawid, ale Piotr, też Abraham, który swoją żonę podsuwał władcom, żeby tam ją odpowiednio potraktowali. Pan Bóg ją uchronił, ale no, traktował ją tak, jak ją traktował. Augustyn, ale nawet Hieronim, już jak się nawrócili, no to też nie był przyjemnym człowiekiem. Nikt z nim prawie nie mógł mieszkać. Święty Alfons Liguori, wybitny mistyk. Nie prość ludzie, ale nie o to, żeby być prostym człowiekiem chodzi, tylko o to, żeby być świętym, żeby być zbawionym.